Popadały w ruinę, były grabione, niszczone, ich los wydawał się nieunikniony. A jednak za sprawą rewitalizacji znowu odnalazły swoje miejsce w przestrzeni. Odnowione miejsca z duszą.
Dobry wieczór Państwu, słuchają Państwo wieczornego programu Radia Gdańsk. Magda Świerczyńska-Dolot, kłaniam się nisko. Tydzień temu opowiadałam Państwu o brzeszczańskim browarze, na którego terenie powstało osiedle mieszkaniowe, no i centrum kulturalno-rozrywkowe z historią w tle. Dzisiaj zapraszam do Tczewa w ramach drugiego odcinka cyklu Odnowione miejsca z duszą. Opowiem Państwu o rewitalizacji, ale także o historii Fabryki Sztuk, wyjątkowego miejsca na kulturalnej mapie Grodu Sambora. Popołudniowy Tczew. Centrum miasta. Jakoś tu spokojnie, życie toczy się trochę wolniej niż na przykład w Gdańsku, do którego już przywykłam. Saksofonista umila czas swoją muzyką, a przechodniów nie trzeba długo namawiać na rozmowę. Pytam więc o nieodległą Fabrykę Sztuk.
Wiem, że istnieje, ale byliśmy tam tylko raz. Bardzo ładnie, czysto, miła obsługa. Co my tam oglądaliśmy?
Jakaś wystawa, jakieś łódki
było. Było kilka lat temu. Ja już nie pamiętam. Ale mam dobre wrażenia, więc...
No myślę, że potrzebne jest to tutaj w Tczewie. Bo wiadomo, to jest tutaj związane z regionem. Także jeżeli są tam jakieś ciekawe wystawy, no to myślę, że to fajna rzecz jest.
A sam budynek się Pani podoba?
Tak.
A dlaczego?
No bo jest stary jeszcze. Dodatkowo jest stary.
A coś na temat historii Pani wie?
Nie. Nie, na temat historii nie.
To ja chętnie Państwu tę historię opowiem. Przenieśmy się na ulicę 30 stycznia 4.
Budynek główny, w którym dzisiaj jest Fabryka Sztuk, to są lata 90. XIX wieku.
Małgorzata Kruk, historyk.
Natomiast taki tak zwany budynek, my go nazywamy mały, budynek boczny, to już są lata 20. wieku. Ten, który mamy przed sobą, oczywiście mamy komin, kiedyś on był znacznie wyższy. Wiadomo i to by trzeba było tutaj zerknąć na rysunki techniczne, jak te obiekty troszeczkę się zmieniały. Ale główny budynek i ten boczny to są wpisane do rejestru zabytków. Tutaj odbywała się praca, tak, i nawet 300 osób pracowało, tak. Warunki tej pracy nie zawsze były takie dobre, jakby nam się wydawało, bo na przykład ze wspomnień jednego pana o nazwisku Mrozek wynika, że pracownicy musieli nawet nosić własne obuwie ochronne, na przykład w kotłowni, która tu się znajdowała, grzano wodę, później oni tą wodą się myli i tak dalej, i tak dalej.
Budynek faktycznie urokliwy, jeden z najbardziej kojarzonych w Tczewie. Wejdźmy zatem do środka, do Fabryki Sztuk. Nazwa bardzo trafna, przyznają Państwo, bo jak już zdążyła nam powiedzieć pani Małgorzata, fabryka była tutaj od samego początku, a kultura i sztuka, to ja akurat dodam Państwu, od lat 80. XX wieku, ale o tym jeszcze opowiemy. Na razie skupmy się na przeszłości.
Jesteśmy w Fabryce Sztuk, czyli w budynku, w którym kiedyś była fabryka wyrobów metalowych Arkona, a wcześniej ten budynek należał do niejakiego Emila Kelsia. Ale musimy wrócić myślami do połowy XIX wieku, kiedy nastąpił rozwój przemysłowy, nie ominął on także naszego miasta. Wiele zakładów powstawało tutaj w związku z budową linii kolejowej łączącej Berlin z Królewcem, na trasie której znalazł się i Tczew, ale też powstawały zakłady przemysłowe niezwiązane z tą inwestycją. Do takich należała wspomniana fabryka pana Kelsia. Był on Niemcem, był blacharzem.
Fabryka Kelsia znajdowała się początkowo przy ulicy Krótkiej, ale gdy miasto zdecydowało się sprzedać grunt, na którym dziś znajduje się Fabryka Sztuk, a kiedyś, jak być może Państwo się domyślają, był tutaj szaniec pochodzący jeszcze z wojen napoleońskich, pan Kelś kupił ten teren, no i wybudował tutaj nowe obiekty, przenosząc dotychczasową fabrykę.
I tak mniej więcej od końca XIX wieku działała tutaj jego fabryka, w sumie już nie jego, a jego syna Emila. Emil Kelś z kolei, wiemy o nim tyle, że na pewno był członkiem tczewskiej loży masońskiej. Emil Kelś dbał o rozwój fabryki, także za jego czasów powstały i nowe obiekty, bo główny nasz budynek, gdzie dzisiaj jesteśmy, budynek boczny, to są te najstarsze budynki, ale nie zapominajmy, że kiedyś życie wyglądało troszeczkę inaczej. Taka fabryka na przykład miała konie, więc potrzebna i była stajnia i tym podobne rzeczy.
Po I wojnie światowej, gdy Tczew wrócił do Polski, wszystkie przedsiębiorstwa, w tym także fabryka, przechodziły w polskie ręce. Powstała wytwórnia wyrobów metalowych Arkona, która była pierwszym po wielu latach zaboru polskim przedsiębiorstwem w Tczewie.
Było to towarzystwo akcyjne, w Radzie Nadzorczej zasiadał chociażby inżynier Antoni Garnuszewski, który był pierwszym dyrektorem i faktycznym organizatorem szkoły morskiej w Tczewie. Słyszymy już tutaj dźwięki, bowiem dzisiaj jesteśmy w Fabryce Sztuk i jesteśmy też na wystawie opowiadającej o latach międzywojennych w Tczewie. I właśnie słyszymy rozmowę pań, których życie też towarzyskie toczyło się w Maglu, gdzie mogły sobie wyprać rzeczy, korzystając także chociażby statki wyprodukowanej przez Arkonę, korzystając tutaj z odpowiednich innych produktów tej firmy. Arkona produkowała wyroby metalowe. Były to różne, począwszy od nawet klauzetów pokojowych, poprzez różnego rodzaju puszki, na przykład na karmelki. Także prasa miejscowa doniosła, że w 1929 roku powstał wóz do śmieci i ponoć był to pierwszy tego typu wóz wyprodukowany w Polsce, ale pamiętajmy, że powstał on jeszcze według projektu niemieckiego.
Arkona przeżywała zarówno lata świetności, jak i kryzysu. Zatrudniała, jak powiedzieliśmy na początku, w latach najwyższej produkcji, czyli około roku 1922, nawet 350 osób, które pracowały na 150 maszynach. Podczas wystawy światowej w Rzymie w roku 1926 Arkona zdobyła złoty medal za wyroby blaszane, no i za opakowania. Potem, z powodu ogólnego kryzysu, fabryka chyliła się ku upadkowi. A lata mijały.
Oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, wzbrojąc w faktorii agresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
A więc wojna. Dzień dzisiejszy wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami.
Gdy wybuchła II wojna światowa, w tym miejscu znajdował się obóz przesiedleńczy, utworzony przez Niemców, gdzie trafiali Polacy. Polacy wysiedleni, Polacy pozbawieni swoich mieszkań, swojego dobytku. Czekał ich następujący los, albo roboty przymusowe w III Rzeszy, albo obóz w Gniewie, albo też rozstrzelanie w lesie szpęgawskim. Gdy obóz już zlikwidowano, to powstała fabryka w 1942 roku, produkująca sprzęt, właściwie elementy tego sprzętu wojskowego na potrzeby armii niemieckiej.
Produkowano tu wówczas wyposażenie dla lotnictwa, sprzęt radiolokacyjny, aparaty podsłuchowe oraz sprzęt optyczny. 23 stycznia 1940 roku w fabryce wybuchł pożar, w wyniku którego spłonęło kilka samochodów. Znajdowały się one w dawnej Arkonie, ponieważ w jednej z hal niemiecka poczta urządziła warsztat samochodowy oraz garaże. W celu ułatwienia uruchomienia samochodów nad ranem do hali wstawiono koksowniki, których zadaniem było ich ogrzewanie. Co więcej, składowano beczki z benzyną, a podłoga była wymazana smarem i olejami. W takiej sytuacji nie trudno o pożar. Jednak Niemcy bez żadnego śledztwa uznali Polaków za winnych temu pożarowi, który według nich miał być akcją sabotażową. 24 stycznia aresztowano 13 niewinnych osób i dokonano ich egzekucji na tzw. świńskim rynku. Ciała ofiar wywieziono do lasu szpęgawskiego. Budynek fabryki, ponieważ służył Niemcom, nie ucierpiał podczas bombardowań wojennych. 1948 roku powstała tutaj pomorska fabryka gazomierzy. Produkowała liczniki i kuchenki gazowe. Od lat 80. ten unikatowy, zabytkowy kompleks związany jest z działalnością kulturalną. Do 2004 był siedzibą Muzeum Wisły, oddziału Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. W chwili powstania było to jedyne muzeum rzeki w Polsce, a czwarte na świecie. Muzeum prowadziło działalność przez ponad 20 lat. Jednakże brak środków na utrzymanie placówki wynikający z drastycznych cięć budżetowych w dziedzinie kultury spowodował postępującą degradację obiektu.
To była ruina. To w tej chwili trudno sobie wyobrazić sytuację, w której tutaj są wszystko ceglane ściany od wewnątrz, gdzie jest to...
Jolanta Śliwińska, Urząd Miasta Tczewa.
No mówiąc nieładnie, budynek o nieprzyjemnym zapachu już takiej, powiedzmy, stęchlizny, mówiąc otwarcie, no ale tak wyglądają stare budynki, które są bardzo długo nieremontowane i jak to fachowcy mówią, stoją z przyzwyczajenia. Był mocno zaniedbany, ponieważ w czasie deszczu były podstawiane wiadra. Tutaj panie z obsługi biegały z wiadrami, więc to była bardzo prymitywna obsługa tego muzeum. Można było tylko współczuć osobom, które wtedy pracowały, bo ta praca była bardzo uciążliwa, było zimno. Jeżeli chodzi o stan techniczny budynku, on był w stanie katastrofalnym. Jeżeli chodzi o konstrukcję, stropy, klatki schodowe, był w stanie tak strasznym, że ja się nie dziwię muzeum, która jest placówką kultury, która ma też ograniczone środki remontowe, że ona nie była w stanie tego utrzymywać. I decyzja o likwidacji wydawała się logiczna z ich punktu widzenia, mimo że też nie podejmowali tej decyzji zbyt gwałtownie, bo też wiedząc, jaką mają wartość tutaj te zabytki dotyczące historii Wisły, te obiekty tutaj, które były przechowywane, one były istotne też z punktu widzenia muzealników.
Zaniedbane obiekty przejęło miasto Tczew. Dzięki funduszom unijnym udało się uratować ten cenny zabytek. Projekt Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie stanowił element programu rewitalizacji tczewskiej starówki. Władze miasta chciały, aby budynek nadal pełnił funkcję kulturotwórczą.
Na takiej zasadzie, że w części budynku wynajmujemy część tej powierzchni, udostępniamy część powierzchni Muzeum Wisły, bo na tym nam bardzo zależało. To była ta marka, tak? My chcieliśmy to na tym budować, jakby ten projekt. I wtedy zaczęło się rzeczywiście myślenie o tym, żeby połączyć tak, ratowanie budynku, nasze cele, nasze własne miejskie, no i wpasować się też, wpisać w cele unijne, bo to też nie jest wprost, tam się nie idzie z tym, co się komu podoba, prawda? Tam trzeba się zgrać. Budynek był odnowiony. Bardzo ładnie, on zyskał no i na wyglądzie, i na funkcji, i na jakości i tak dalej i też udało się stworzyć tą taką otwartą przestrzeń. Nie mieliśmy oporów, żeby to tak utrzymać, bo byliśmy zainteresowani, żeby ten styl i ta klasa i ta jakość tu się pojawiła, bo to ma wartość samą w sobie. Mieliśmy też taki przymus instytucjonalny, tak? Bo jeżeli budynek jest pod ochroną konserwatorską, to po prostu nie można inaczej zrobić. Nawet jeżeli ktoś by miał jakiś, nieładnie mówiąc, radosny pomysł, żeby coś zrobić prościej i zniszczyć, to na szczęście była ta ochrona konserwatorskiej w tym momencie, a myślę, że to warto było o to zawalczyć i to utrzymać.
Modernizacja obiektów zakończyła się w styczniu 2007 roku, a od tego czasu działa tu fabryka sztuk. Wróćmy na chwilę do mieszkańców Tczewa.
Tak, oczywiście, bywam w fabryce sztuk. Bardzo mi się tam podoba. Jest to takie połączone nowoczesność z takim klimatem historycznym. Sam budynek robi takie zachęcające wrażenie. Byłam ostatnio na wystawie 20 lat wolności Tczewa o międzywojennym dwudziestoleciu w tczewskim i bardzo mi się podoba właśnie ta nowoczesność, te obrazy i to, że ta historia jest przekazana tak bardzo przystępnie.
Tę wystawę 20 lat wolności naprawdę warto obejrzeć. Zajmuje ona dwie kondygnacje. Mówi o życiu religijnym, o kulturalnym, o gospodarce. Można też zobaczyć makietę dawnego Tczewa. A chodzi o to, aby przybliżyć mieszkańcom miasto i region. Fabryka Sztuk oprócz działalności wystawienniczej także edukuje, organizuje lekcje muzealne.
Wystawiennictwo to w ciągu tych 10 lat 320 wystaw. 320, bardzo różnorodnych. 60 wystaw historycznych, takich jak ta, gdzie praca nad nią to jest około 2 lat.
Alicja Gajewska, dyrektor Fabryki Sztuk.
To są wystawy w przestrzeni miejskiej, to są wystawy sztuki współczesnej, to jest wystawy fotografii, malarstwa, ale też i tak zwana galeria dla ciebie. A więc ci, którzy tworzą w domu, artyści nieprofesjonalni, amatorzy, chcą się podzielić swoją twórczością, mogą. Także mają miejsce, gdzie mogą się podzielić. Były i hafty krzyżykowe, była fotografia, było malarstwo, była rzeźba. Dla tych, którzy tworzą i chcą się tym podzielić. Więc to są wystawy. W tej chwili 15 organizacji się u nas spotyka. W jednym pomieszczeniu, niewielkim, ono ma 12 metrów kwadratowych. Dajemy szafę, dajemy oczywiście przestrzeń, mają komputer, mają kserokopiarkę, ale też mogą korzystać ze wszystkich naszych urządzeń i z wszystkich naszych sal. Chodzi o to, że najmowana jest im rotacyjnie na okres jednego roku, ale tym, które przedstawią konkretne idee projektowe, zdobędą środki na ich realizację, a więc są aktywne. Rzeczywiście ten model się bardzo sprawdził. Organizacje są bardzo, bardzo aktywne w Tczewie, tutaj w naszej Fabryce Sztuk. Organizują masę wydarzeń. Są to festiwale, konkursy, są to spacery, są to spotkania z ciekawymi ludźmi, są to koncerty. Jest orkiestra Torpeda, teatr Złe Siostry. Więc jeżeli mieszkańcy Tczewa chcieliby w jakikolwiek sposób coś zorganizować, może dla innych. My udostępniamy pomieszczenie, dajemy wszystko to, czym dysponujemy. Myślę, że jest to miejsce przyjazne mieszkańcom, bo na tym mi najbardziej zależało, aby to było miejsce przyjazne tczewianom. Jesteśmy dla nich otwarci od poniedziałku do niedzieli, więc każdego dnia od godziny 8 do 18 każdy tu może przyjść. Nie tylko korzystać z wystaw, które są aktualnie, a też może przyjść na dziedziniec, usiąść na ławeczce, nie wiem, przeczytać książkę, popatrzeć na te piękne mury, bo one są naprawdę piękne. To jest naprawdę klimatycznie. Festiwal Ciechowskiego odbywa się na naszym dziedzińcu, zresztą Nocy Muzeów też, ponieważ to jest piękne, klimatyczne miejsce.
Działalność fabryki wychodzi do ludzi. Duża w niej więc rola społeczna i integracyjna. Ale o to przecież właśnie chodzi w rewitalizacji.
Ta rewitalizacja społeczna jest bardzo ważna. I z punktu widzenia społecznego, i zdajemy sobie z tego sprawę, jest to proces ciągły i nigdy nie można tego zaprzestać. Więc należy wychodzić w przestrzeń miejską, bo nie wszyscy do nas przychodzą. Jednak te drzwi, jest tu jakaś bariera. Tak? A więc wychodzimy z naszymi propozycjami, z wystawami. Organizując na przykład przed dworcem PKP, a więc w miejscu, gdzie bardzo, bardzo dużo osób przechodzi, zatrzymuje się. To jest związane oczywiście z naszym miastem w Parku Kopernika, ale też i rozpoczęliśmy taki cykl historii osiedla. W ubiegłym roku to była pierwsza historia osiedla Staszica. Powstały 2 plansze z historią tego osiedla. W tym roku mamy nadzieję na osiedlu Skostrzygi. Bardzo duże osiedle, tak aby mieszkańcy, którzy spotykają się w fajnym miejscu, fontanna, aby też z tym swoim osiedlem, z tą historią się zapoznali, żeby zobaczyli, jak to miejsce wyglądało lat temu 30, 40, jak wygląda teraz. To takie małe środowisko. Tczew, osiedle, dom. I chcemy być, no chcemy być obecni i chcemy, może nie tak gwałtownie, ale jednak mieszkańcom Tczewa uświadamiać i pokazywać, no to miejsce na ziemi, swoje miejsce na ziemi.
Warto, wybierając się do Tczewa albo przejeżdżając przez to miasto, wjechać do jego serca i wybrać się w podróż do przeszłości. Świadomość historii i losów Fabryki Sztuk na pewno wpłynie na zrozumienie wartości i roli tej instytucji, mogłabym oczywiście powiedzieć śmiało, ale jestem pewna, że Państwo podpiszą się pod stwierdzeniem, że nie jest to tylko zwykła instytucja. Wysłuchali Państwo audycji Odnowione Miejsca z Duszą. Za uwagę dziękuję Stefan Kotiuk i Magda Świerczyńska-Dolota. Za chwilę na naszej antenie kolejna gawęda profesora Andrzeja Januszajtisa. Zapraszam w imieniu Beaty Szewczyk.
Ostatnio, panie profesorze, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Profesor Andrzej Januszajtis. Było o gdańskim weselu. Ciekawa jestem, o czym dzisiaj pan nam opowie.
No może rozwiążemy pewną zagadkę.
Uwielbiam.
W kościele świętego Jana na nagrobku okazałym, który tam jest, można zobaczyć weneckiego lwa.
Skąd wenecki lew
no
w Gdańsku?
Właśnie, o to chodzi, skąd się wziął. To jest nagrobek okazały, pięknie odrestaurowany, Nataniela Schrödera. Jak się stoi przodem do ołtarza, to po prawej w prezbiterium, w prawej nawie prezbiterium. Nie sposób na niego nie zwrócić uwagi. W ogóle nagrobki w kościelach gdańskich są raczej rzadkie. Najczęściej spotyka się epitafia na ścianach, jakieś takie tablice. A tutaj jest nagrobek 9 metrów wysokości i prawie 6 metrów szerokości u podstawy. No to robi wrażenie. Kiedy się mu przyjrzymy, to możemy zaobserwować bardzo wiele szczegółów. Jak się mówi fachowo, ten nagrobek ma niezwykle bogaty program ideowy. Stoi na krypcie rodowej, to znaczy na grobie postaci krypty, czy można wejść do tego grobowca. Dolną część stanowi sarkofag, w którym pochowano zmarłego. Nad nim dwa putta. Putta to takie małe naguski dzieci. Trzymają owal z inskrypcją, napisem, a nad tym owalem we wnęce czuwa lew dzierżący w łapach księgę z łacińskim napisem: pokój tobie, święty Marku, mój ewangelisto. No jak widać, autor, czy tam raczej zleceniodawca, miał bardzo osobisty stosunek do świętego Marka. Całość flankują, znaczy stoją po bokach, postacie męstwa i sprawiedliwości. No niestety dzisiaj bez atrybutów. Te atrybuty, po których się poznawało te alegorie, no to w przypadku męstwa to musi być jakiś miecz, czy szabla, czy jakaś inna broń. A w przypadku sprawiedliwości waga i też ewentualnie miecz, bo sprawiedliwość karała
mieczem. W jednej ręce waga, w drugiej chyba miecz, tak?
Z podstawy wyrasta piramida, taka wysoka piramida, zwieńczona postacią Chronosa z kosą w ręku. No można by uważać, to może śmierć, ale trzyma na głowie klepsydrę, czyli zegar piaskowy typowy, a więc uosobienie czasu. U dołu piramidy jest ozdobny kartusz z podobizną zmarłego, także można zobaczyć, jak wyglądał. A ma na głowie ten zmarły modną wówczas fryzowaną perukę, tak zwaną lwią perukę. Napis łaciński na owalnej tablicy pod lwem głosi, tu go przeczytam. DOMS, to znaczy Bogu Najlepszemu, Najwyższemu, Najświętszemu. Nataniel Schröder, Złoty Rycerz Świętego Marka. Tęskniąc do świętej nieśmiertelności, wypełnionej czcią i chwałą, sobie i rodowi Schröderów wzniósł ten monument, w którym wywyższonym w ulotnej śmiertelności w ojczyźnie spoczywają, w roku, w którym królestwo polskie jest bez króla, król bez królestwa, sam Bóg obrońcą. No więc z tego już można odgadnąć datę. Końcowa część inskrypcji tworzy chronostychon. W łacińskich tekstach tak bywało. Wyższe litery, jak wiadomo, Rzymianie liczby pisali przy pomocy liter. Wyższe litery pokazują datę, rok 1668. Cóż to takiego było? To był rok, w którym abdykował Jan Kazimierz. Jeszcze jeden przykład. Dla gdańszczan Polska była ojczyzną. Ten gdańszczanin, który w życiu codziennym mówił po niemiecku, pisał: ojczyzna, Polska, królestwo bez króla, król bez królestwa. Zresztą król wyjechał do Paryża, jak wiadomo, i tam w kościele w opactwie Saint-Germain jest jego nagrobek przepiękny. W otoku tablicy czytamy: urodzony w Gdańsku 12 lipca 1638 roku, zmarł 5 kwietnia 1674 roku.
No, jak no to krótko żył bardzo.
Miał 36 lat, no jak umarł, młodo umarł. Więc wystawił sobie ten nagrobek w wieku zaledwie 30 lat, na 6 lat przed śmiercią. Kim był ten człowiek i dlaczego ten wenecki lew? No jest w napisie wyjaśnienie, kawaler, prawda, świętego Marka, ale można zaczerpnąć informacje z kazania, jakie wygłosił w czasie jego pogrzebu, to było 9 dni później, Nathaniel Dilger. Nathaniel Schroeder, syn kupca Marcina Schroedera i jego żony z domu Kroll, imienia nie znamy tej pani, był postacią niezwykłą. W wieku 6 lat stracił matkę, w wieku 17 lat ojca, potem trafił pod opiekę stryja Ludwika, a ten zadbał o jego wykształcenie i przebieg studiów ilustrują daty. 1655 rok, gimnazjum akademickie w Gdańsku. 1658, Królewiec, Albertyna, Uniwersytet. 1660, Lejda, Uniwersytet Lejdeński znowu. 1662, uniwersytety w Heidelbergu i Strasburgu.
Wykształcony
tak,
bardzo.
Po kilka miesięcy w każdym studiował. 1663 Genua we Włoszech.
No proszę.
Studiował prawo, historię, filologię i matematykę. Oprócz łaciny opanował biegle języki francuski, włoski i polski. A oczywiście, jak już powiedziałem, w domu mówił po niemiecku. I na koniec tych peregrynacji, bo tak to trzeba określić, po uniwersytetach, w 1665 roku trafił do Padwy, najstarszego, o ile się nie mylę, uniwersytetu we Włoszech, gdzie został jednogłośnie wybrany na prorektora.
Taki młody
człowiek?
Czym
się zasłużył, nie wiem, to wymagałoby zbadania tam na miejscu. Ale tak się zasłużył, że tam w tej wielkiej auli jest tablica mu poświęcona nawet, Gdańszczaninowi. I również w Padwie, która należała wówczas do Wenecji, do Republiki Weneckiej, otrzymał godność Złotego Rycerza, czyli kawalera orderu świętego Marka. I syt chwały wrócił pod koniec roku do Gdańska, przejeżdżając po drodze przez Austrię i Śląsk. Śląsk należał wtedy do Habsburgów. Według tablic genealogicznych mamy takie, pani Dorotea Weichbrot opracowała 5 tomów tablic na podstawie ksiąg kościelnych. W rok później poślubił dziewczynę nieznanego imienia. Według innych autorów zmarł jako kawaler. Co po nim jeszcze zostało oprócz tego wspaniałego nagrobka?
No właśnie.
W przepastnych zbiorach Biblioteki Gdańskiej możemy znaleźć napisane przez niego obszerne relacje z wędrówek. One są w rękopisach. Opis podróży z Gdańska do Holandii i Anglii oraz przez hiszpańskie i zjednoczone Niderlandy w górę Renu do Alzacji. I opis podróży po Francji i Włoszech. No warto by również je przetłumaczyć, wydać drukiem, może zaopatrzyć w jakieś komentarze. Był także twórcą alegorycznych miedziorytów, czy miał także zdolności plastyczne, upamiętniających takie okazje jak ślub Konstantego Ferbera IV Konstantyna, bo ich było tylu, w 1671 roku, albo Gottfrieda Reigera w 1672. Ten Reiger był jego kolegą na studiach. A poza tym także upamiętniał w ten sposób wydarzenia z historii Polski, tęże abdykację Jana Kazimierza, potem wybór, koronację i śmierć Michała Korbuta Wiśniowieckiego. Wiemy też, że ten nagrobek wspaniały sam sobie zaprojektował. a więc niezwykła niewątpliwie postać, niezwykle utalentowany, talentów. Bardzo młody, no umarł w wieku 36 lat i naprawdę warto się nim bliżej zainteresować, a jeśli chodzi o moich słuchaczy miłych, to warto, jeżeli jeszcze nie oglądali tego nagrobka, naprawdę warto mu się przyjrzeć, bo to jest nagrobek niezwykły i taki ślad Wenecji w Gdańsku.
Ślad niezwykłego człowieka też w Gdańsku, także może warto o nim chwilę pomyśleć. Jeśli znajdziemy się w kościele świętego Jana, jeśli państwo tam będą, to proszę wspomnieć tę opowieść.
Poza tym, jak musiał przeżyć tą abdykację Jana Kazimierza,
skoro ona tam jest zanotowana.
Nawet w epitafium, w napisie na nagrobku umieścił o tym wzmiankę.
Że jest to zapisane.
W poetycki sposób.
Tak jest, nie wprost. Ale jest uwiecznie.
Ale jestem bardzo ciekawa, jakoś dotychczas tam nie dotarłem. Czym się tak zasłużył w Padwie?
Że aż
jakie zrobił na nich wrażenie? Był krótko tam, no. I został prorektorem, co się zdarzało, ale tyle godności uzyskał.
No. I to młody człowiek, przecież to musiał być wybitny. Musiał być wybitny, jeśli tam się na nich poznano. W tak wybitnym ośrodku uniwersyteckim tamtych czasów.
Tak, dobry przykład dla młodych.
Tak jest i dobry przykład dla gdańszczan. W ogóle, że gdańszczanie tak wybitni. Wybitni są. Bardzo dziękuję. Piękna, wzruszająca opowieść, panie profesorze, a z drugiej strony może powód do wycieczki. Dziękuję bardzo, profesor Andrzej Januszajtis.